Dziś porozmawiamy o cudzie dokonanym przez człowieka, który był Bogiem. Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa i mówi: oto baranek Boży, który bierze na siebie grzech świata. A następnie onże dodaje: on jest Synem Bożym. Czytaliśmy pierwszym Jana. Służba Jezusa szybko się rozwija. Z samego początku różnorodnie się rozwija i z wielką mocą. Jedni, widząc cuda, których dokonywał, przyjmują Jego naukę, wierzą w Niego i idą za Nim. Przykładem są wydarzenia takie jak pierwsza Pascha w Jerozolimie, wesele w Kanie Galilejskiej, czy spotkanie w mieście Sychar w Samarii. Inni natomiast, ludzie, odrzucają Go jako Mesjasza, a nawet prześladują. Dotąd ewangelista Jan nie wspomina o tym, jak Żydzi nienawidzą Jezusa. Lecz Łukasz opisuje wydarzenie początku Jego służby w Nazarecie. I on pisze o tym, że mieszkańcy Nazaretu, po tym jak Jezus czytał w ich synagodze z księgi proroka Izajasza, wypchnęli Jezusa z miasta i zawlekli aż na krawędź góry. Chcieli Go strącić w dół. Jan tylko podaje słowa Jana Chrzciciela: kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto natomiast odmawia Synowi posłuszeństwa, nie zazna życia, lecz ciąży na nim Boży gniew. W trzecim rozdziale. Tak więc Jezus, przebywając pewien czas w Judei, naucza tam ludzi oraz chrzci, którzy uwierzyli, podobnie jak Jan, który działał gdzieś tam w pobliżu. Tymczasem wokół Jezusa gromadzi się coraz więcej uczniów, co wzbudza zazdrość wśród faryzeuszów. W związku z tym Jezus opuszcza Judeję i wraca z powrotem do Galilei. Po drodze zatrzyma się z uczniami przez 2 dni w Samarii, o czym już na wstępie przeczytaliśmy kilka fragmentów. Dzięki świadectwu jednej kobiety, tam wielu Samarytan uwierzyło w Niego. W takim właśnie kontekście czytamy fragment Jana, 4 rozdział, od 43 wersetu do końca. Po upływie 2 dni Jezus odszedł z Sychar do Galilei. Sam bowiem przyznawał, że we własnej ojczyźnie prorok nie ma poważania. Gdy więc przyszedł do Galilei, spotkał się z dobrym przyjęciem, ponieważ Galilejczycy widzieli wszystko, co podczas święta uczynił w Jerozolimie, dlatego że oni również uczestniczyli w obchodach. Znowu zatem Jezus przyszedł do Kany Galilejskiej, gdzie wcześniej przemienił wodę w wino. W Kafarnaum natomiast mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Gdy usłyszał, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, który był bliski śmierci. Jezus powiedział do niego: jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, na pewno nie uwierzycie. Urzędnik na to: panie, wstąp, zanim umrze moje dziecko. Idź, powiedział Jezus, twój syn żyje. Człowiek ten uwierzył słowu, które skierował do niego Jezus, i poszedł. A gdy jeszcze był w drodze, jego słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że jego dziecko żyje. Zapytał ich więc o godzinie, o której mu się polepszało. Gorączka spadła mu wczoraj, około godziny 13, odpowiedzieli. Wówczas ojciec skojarzył, że o tej właśnie godzinie Jezus go zapewnił: twój syn żyje. I uwierzył on sam oraz cały jego dom. Był to już 2 znak, którego Jezus dokonał po przyjściu z Judei do Galilei. Ten fragment rozdzielimy na 3 części. Jezus powraca z Samarii, gdzie on był 2 dni, do Galilei. Potem czytaliśmy o spotkaniu Jezusa з певним королевським ужендніким. І читали ж ми о його віже. І в кінці сам цуд уздоровлення. І та віра ужендніка, яка підтвердилася і виражилася в таким фіче. Коли Ісус враз з учнями прибув до Галілеї, мешканці були już dobrze poinformowani o jego działalności. Wiedzieli, że niedawno przebywał w świątyni jerozolimskiej, niektórzy tam chyba też byli, gdzie wypędził sprzedających bydło i przewrócił stoły handlarzy. Dlatego oczekiwali Jezusa, oczekiwali z życzliwością, a ewangelista podkreśla, że spotkał się z dobrym przyjęciem. Było to szczególnie wymowne, bo zaledwie niedawno w Nazarecie, jego rodzinnym mieście, chciano go zabić, o czym ja przeczytałem. O tym pisze Łukasz w 8 rozdziale. Tam przecież dorastał, tam żyli jego bliscy Maria, Józef, rodzina Jezusa. Właśnie w tym kontekście rodzeństwo Jezusa, w tym kontekście Jezus wypowiada słowa: we własnej ojczyźnie prorok nie ma poważania. On mówi, że o tym przybywaniu swoim w Nazarecie. Ewangelista zaznacza następnie, że Jezus przybył nie do Nazaretu, ale 8 kilometrów dalej, do Kany Galilejskiej, gdzie dokonał był swojego pierwszego cudu, przemieniając wodę w wino. Teraz ponownie przychodzi do tego samego miasta Kana Galilejska, aby dokonać drugiego znaku, drugiego cuda, o którym będziemy rozmawiać. Jeżeli spojrzeć na mapę i trochę wyżej od Kany Galilejskiej, to znajdziemy jeszcze jedno miasto, Kafarnaum, które wielokrotnie pojawia się w Ewangeliach jako centrum działalności Jezusa. Było to piękne miasteczko nad jeziorem Galilejskim, znane z rozwiniętego rybołówstwa. Leżało Kafarnaum na ważnych szlakach handlowych pomiędzy częściami królestwa Heroda Wielkiego. W czasach Jezusa podlegało Herodowi Antypasowi. A obecność urzędu celnego i władz rzymskich nadawała mu takie szczególne znaczenie polityczne i gospodarcze. Nie bez powodu nazwano Kafarnaum miastem Jezusa. To właśnie tam Jezus długo mieszkał. Tam nauczał w synagogach. Tam powołał on swoich pierwszych uczniów: Piotra, Andrzeja, Jakuba, Jana, rybaków, których my znamy z jeziora, a także celnika Lewiego. W pobliżu Kafarnaum, na wzgórzu nad jeziorem, Jezus wygłosił swoje wielkie kazania na górze. Wielkość cudów Jezusa, większość cudów, dokonała się właśnie w tym mieście, w Kafarnaum. Wypędzanie złego ducha z opętanego, uzdrowienie teściowej Szymona, oczyszczenie trędowatego, przywrócenia zdrowia słudze setnika i paralitykowi, a także wskrzeszenia córki Jaira. Nad jeziorem Galilejskim, zwanym też Tyberiackim, Jezus objawił swoją moc, krocząc po falach. To było fajne miejsce. Jak już powiedziałem, miasto Kafarnaum znajdowało się 20 km na północ od Kany Galilejskiej, od tego miejsca, gdzie zatrzymał się Jezus. I w nim, w Kafarnaum, też mieszkał pewien urzędnik, królewski sługa. Człowiek wpływowy, jak możemy domyślić się, miał dobry dostęp do lekarzy, pieniędzy, znajomości. Urzędnik króla. A jednak, gdy jego syn zachorował, wszystkie te zasoby, które on miał, okazały się bezsilne. Он шукав Ісуса. Він потребував чуда. То нам показує, що ситуація, в яких людська сила і багатство не вистачає, щоб справити щось з ним. Не мусимо полягати на тим всім. Наша найбільша вартість є Ісус Христос, Пан. Цікаве є то, що той урядник знав Ісуса. Принаймні, слышав о нім. В 47 версеті прочитали, що він услышав, що Ісус прийшов там недалеко, 20 кілометрів до Кани. Вість, що Ісус поновне прийшов до Галілеї, швидко дотарла до нього, і він здецидував йти до Ісуса, щоб попросити його, щоб він прийшов і до його дому, вступив і уздоровив сина. Він, напевно, очікував, що Ісус прийде, уздорові, щось пове, доткне, щось з ним там зманіпулює, і син його буде жив. Ну, але бачимо, що сталося трохи інакше. Ісус мовив в 48 версеті, «Ежели не побачите знаков і чудов, напевно, не увіжите». І то те здання бжміє як визвання. Пан показує, що правдива віра, вона опірається не тільки на чудах, але на зауфанню. Єднак навіть та мала, недосконала віра ужинника стає ще початком дороги до чогось більшого. Забачимо, до чого допроводила та віра. Ісус зазвичай діявав там, де була віра. Навіть часами дуже плитка віра. Віра, то є як мале зерно. Найперше таке маленьке, заледво достигане, але якщо застане засяне в серцю, зачина рознуть. Віра зачина рознуть, як зерно. У ужинника бачимо той процес, який розпочався від шацунку вобез Ісуса через просьбу о помоц, аж по певне зауфання Його Слову. То так, як з лікарем. Якщо віжимо, що той лікар є спеціалістом, то стосуємо його залицення. А якщо не віжимо, то шукаємо вимовок. Для чого нам там не пусть, або того чи другого не робить. Подобне є з Богом. Хебрайчиків 11 ми читаємо, без віри не можна подобатися Богу. Хто бовім приходить до Бога, мусить вірити, що Він існує, і награда за тих, хто ж його пошукує. Мусить бути хоча б малютка, плитка віра. Для того, щоб те діяння могло зростати. Віра починається від узнання Божого авторитету. Що Бог існує, що Він допомагає, а потім росне, де чоловік досвідчує його діяння. Своєї отчизні, нестети, Ісус не мав зауфання. Для того не було там і жодного чуда. А тут, в Кані Галилейській, бачимо вже повторне чудо. Читаємо 49 і трохи далі. Ужендік на то, «Пані, встомп, за ним умже моє дєцько». «Ідь, повідав Ісус, твій син жиє». Чоловік тен увіжив слову, туре скерував до нього Ісус і пошед. Це можемо повідати о тій віже ужинника, яка вона була в тим початковим окреші. Забачимо його постępування. Довідався, що Ісус прийшов. Там недалеко, удався до нього. Просив, щоб Ісус до нього прийшов додому. Потім, по услышанню слуг, Ісус йому повідав, «Ідь, твій син жиє». Він увіжив слово і отшив собі спокійний додому. То було підтвердження його віри. Хоча ж чинщове, як окажеться пізніше, Але то już було підтвердження. Ісус дав йому обітницю. Przecież gdyby nie uwierzył, to nie poszedłby. Musiał zmienić swoje przedstawienie o uzdrowieniu. Wcześniej on prosił, żeby Jezus przyszedł do niego w Kafarnaum. A teraz on tego nie potrzebował, uwierzył. On uwierzył, że Jezus nie potrzebuje bezpośredniego kontaktu z chorym. Jezus wypowiedział tylko słowo na odległość. Idź, twój syn żyje. I gdzieś tam, za 20 kilometrów, stał się cud. W tym samym czasie. Czytamy, uwierzył słowu, co oznacza, że przyznał jego autorytet i jego moc. Wspomina się historia z Naamanem, który był trędowaty, też królewskiej generał chyba, przywódca armii, i udał się do Izraela, do proroka Elizeusza, który umiał uzdrawiać. A ten polecił mu zanurzyć się 7 razy w Jordanie i nawet nie wyszedł jemu na spotkanie. Powiedział, żeby sługa poszedł i powiedział jemu. Tylko dał polecenia. Początkowo oburzony taką prostotą polecenia, Naaman ostatecznie posłuchał się i został całkowicie oczyszczony. Po prostu uwierzył słowu i otrzymał uzdrowienie. Otóż nasz urzędnik tak samo. Uwierzył słowu Jezusa i spokojnie idzie do domu. Dlaczego spokojnie? Ja sobie widzę tak, że to stało się blisko południa. Jeżeli tak przeanalizować te godziny, które tutaj Jan wspomina, gdzieś blisko południa była rozmowa urzędnika Jezusa. 7 godzina to według naszego czasu 13. U mnie na przykład tłumaczenie napisano 13. W niektórych waszych Bibliach 7 godzina. To jest poludzień. On nie pobiegł do domu, jak spodziewaliśmy się, ale poszedł. Najszybciej można było dotrzeć do Kafarnauma, na przykład koniem, za 1 godzinę. Albo za 2, tam trochę więcej na piechotę. Odległość 20 km. Lecz widzimy, że on przybył dopiero następnego dnia. Możemy policzyć, że minęło co najmniej 18 albo więcej godzin. To ja robię wniosek, że on spokojnie poszedł do domu. Uwierzył i spokojnie poszedł. Ten fakt świadczył o jego wierze w słowo. Podobnie jest w naszym życiu. Jeżeli wierzymy, że coś ma sens, to tak i czynimy. A gdy nie wierzymy, to nie będziemy odpowiednio postępować. Na przykład, jeżeli wierzymy, że dziś będzie padało, to wzięliśmy parasol. A jeżeli nie wierzymy w meteoprognoz, na przykład jak ja robię, to nie bierze tego parasolu, bo nie wiadomo, czy to skłamie, czy to prawda będzie. Nie reagujemy po prostu na te dziwne poprzedzenia. Jeżeli urzędnik zareagował, to znaczy on odpowiednio postępował. On uwierzył. Dalej czytamy 53 werset. Po skojarzeniu z faktami urzędnik uwierzył w Jezusa. Wówczas ojciec skojarzył, że w tej właśnie godzinie Jezus go zapewnił. Twój syn żyje i uwierzył on sam. Oraz stał jego dom. Uwierzył w Jezusa. Myślałem, że jeszcze wczoraj uwierzył, południe, ale tutaj napisane uwierzył następnego dnia. Nie wczoraj. Wczoraj on uwierzył w słowo Jezusa, lecz teraz uwierzył w Zbawiciela Jezusa, autora tych słów. I nie tylko on uwierzył, a cały jego dom. Spójrzmy jeszcze raz na to, jak wzrasta wiara od malutkiej do pewnej, dużej. Wiara poprzednia, nazwijmy ją uwierzył słowu, była wiara przemieszana z wątpliwością. Brakowało czegoś, co by przypieczętowało tą wieść. Autorytet Jezusa oraz to, co ojciec słyszał o nim, były naprawdę ważne. Bez tego by nic nie stało się odbywać. Natomiast waga sytuacji, on przecież mógł utracić syna. Jego ojcowskie doświadczenie życia, on widział, jak ludzie chorują, umierają. Racjonalne myślenie, nasza logika, możliwe jakieś nieprzewidziane okoliczności, to był urzędnik, to była mądra osoba. Wystawiali mu ogromne przeszkody, dlatego żeby on po prostu tak uwierzył i wszystko przyjął. Dla takiej dziecięcej wiary. Ale potem stało się coś, stało się inaczej. Dotarły nowe dowody. Był widoczny już fakt uzdrowienia. On skojarzył, on sprawdził i zobaczył, że tak stało się, jak Jezus powiedział. Chociaż można wątpić, czy Jezus był na to przyczyną. No tak chyba wydarzyło się, no czasami tak bywa. Ale świadkowie, że to stało się w moment wypowiedziania słów Jezusa. Pamiętacie, on pyta, o której godzinie? I od razu skojarzył godzinę, gdy Jezus powiedział słowa, idź, twój syn żyje. To właśnie ten moment był. To oczyściło drogę dla pewnej wiary. Głównym jest to, że teraz urzędnik i jego dom rozumieją, że za tym wszystkim stoi nie kto inny jak Bóg, a więc uwierzył w Niego. Podobnie jak mieszkańcy Sychar, Samarytanie, mówili później do kobiety, wierzymy nie dzięki Twojemu opowiadaniu, lecz teraz sami przekonaliśmy się. Albo jak pamiętacie, Tomasz później po zmartwychwstaniu uwierzył, gdy dopiero zobaczył Jezusa żywym. I Jezus powiedział mu, szczęśliwi, którzy nie zobaczyli, a jednak uwierzyli. Dla nas ważnym jest, wierząc Słowu, sprawdzać, badać te słowa, które słyszymy, poświęcać na to czas, pogłębiać się w Niego, szukać w Nim argumentów do wiary, żeby wymazać wszystkie wątpliwości, które mamy gdzieś w głowie, mamy przez całe życie nagromadzone oraz dążyć do zmiany naszego życia poprzez te słowa, które czytamy. Szczęśliwi, którzy nie zobaczyli, a jednak uwierzyli. Dokonali trudu badania słowa. Sprawdzili i dotarli do tej prawdziwej wiary. Walczyli swoimi wątpliwościami. Bracia, siostry, czy mamy prawo wątpić w naszym życiu, a jednocześnie nazywać się wierzącymi ludźmi? Odpowiedź brzmi tak. Wątpliwości nie muszą być znakiem naszej słabkości. Oni mogą stać się taką drogą do wzmocnienia naszej wiary. To właśnie w chwilach pytań i niepewności Bóg kształtuje nas takim szczególnym czynem. On prowadzi, on uczy zaufania. Owszem, wątpliwości niosą ryzyko, mogą stać się wymówką dla niewiary. Jeżeli człowiek nie chce wierzyć, bo wiara no to jest jakby związana z naszą wolą, czy chcemy coś robić, czy nie chcemy. My nie chcemy. I dlatego te wątpliwości mogą być przyczyną, no przecież my nie wiemy, czy Bóg istnieje, to po co my będziemy ryzykować, czy coś tam dawać, czy czemu uczestniczyć. Ale mogą też być błogosławieństwem. бо змушає нас до рефлексії, до пошуківання, до учення ще, коли вонтпіми, то шукаємо відповіді. Хочемо звальчити наші вонтпівості. Дякую їм віра дойжева. Стаємо ще цораз дойжальші в вірі. Вілю людей, також науковців, власне, попрес своє питання відкрило Бога і стало ще Його святками. Ніби жили, але те всіке вонтпливості, питання, розв'язання, пошуківання привели їх до Бога. Хоч дьявол пробує використати наше вагання, то Дух Святий проводить нас ку обітницям, завартим в Божому Слові. Мисля, що зручили ще увагу, якщо маємо вонтпливість і ми чоловіком віжонцем, шукаємо відповіді, то якось натрафляємо на них. Попросту або хтось нам подповідав, або казання було на цей тему, або якась ксьоншка, або десь в інтернеті, або якимсь іншим чином через Біблію читаємо, і Бог нам відповідає на наші вонтпливості, то Дух Святий нас провадить, щоб ми не були невіжонцями. Длатего не будьмо ще вонтпливості, не са вони грехом, леч частиною дороги, який Бог провадить до дальшої віри. На кінець, браті і сестри, вичерпнемо для себе кілька лекцій з тієї історії уздоровлення на відлегость. По-перше, то є пекна історія троскливого ойця, який мартвіще о своїм хорим сину, посвянця свій час, шука збавлення і знайду його в Єзусі. Те саме бачимо, що мама займається дітьми, бабця, а щоб отець збит заєнтий, вжентник королівський, займається ойцем, мертвіще, і йде за пошвенця час, чи ми ойцові поступуємо подобне в своїх родинах. По-друге, помисли о вірі, яка виплива з цуду. Евангелія припомина нам, що цуд сам по собі он не збавя. Будемо ще тим розважати, що не всі вірили, навіть відзон цуда. Збавлення дає той, хто є жрюдлем того цуду. Бог і Його Слово. Збавлення у Бога, не в цуді. Якщо хтось чинить цуд, може він то чинить для того, щоб якось свій авторитет поподнести. Бачимо również dzisiaj, że wielu chrześcijan wierzy tylko wtedy, gdy dzieje się coś niezwykłego. Od jeżeli coś staje się, że trudno tak wytłumaczyć, że to jest cud, to jest naprawdę Bóg, to trzeba wierzyć temu człowiekowi i to wszystko. Uzdrowienie czy znak staje się dla nich dowodem, że ten cudotwórca jest Bożą osobą i głosi prawdziwe Ewangelię. No a jakże inaczej, jeżeli to tak jest, coś się dzieje. Ale to niebezpieczna droga. Bo jeżeli raptem zabraknie cuda, to i zabraknie wiary. Ja widziałem w swoim życiu wielu cudotwórców, którzy mieli wielu ludzi, którzy szli za nimi, a potem raptem, gdy oni odpali od Boga i zaczęli grzeszyć, postępować w ogóle nie po Ewangelii, to te wszystkie ludzie, tysiące, setki tysięcy ludzi odeszli od Kościoła. To niebezpiecznie. Polegać się tylko na cudu, a nie na źródle tego cuda, Jezusie. Cuda nie gwarantują prawdziwej wiary, która prowadzi ku zbawieniu. Cuda mogą wskazywać na Boga, ale nie są fundamentem. Fundamentem jest Jezus i Boże Słowo. On jest przyczyną wiary, a nie sam cud. Dlatego nasza ufność musi być zakorzeniona w Nim, a nie w znakach. Третя лекція і остання полега на тим, що правдива віра, вона завжди буде відочна іншим людям. Вона не позостає десь там в шрідку особисті, читаємо 53 версеті. І увіжив он сам ораз цілий його дом. Це означало, що його домовниці зараз застали людьми віжунцями. То може бути кілька осіб його родини, а може бути і понад 10 осіб, якщо лічимо, що той чоловік був багатий і мав слуг, то була ціла громада, цілий такий збір через віру одного чоловіка. Скільки віємо? То є таке домишлення собі, що Йоанна, жона Хузи, ужендника Херода, який вспоминав Лукаш, на початку Євангелія, чи то не була одна з тих кобіт, яка десь була в оточенню того ужендника? А може була його жона навіть, невідомо, ми не знаємо його імені. Як би то не було, віра розпрощенілася на інших. Люди увіжили в Ісуса. Нех та історія уздоровлення на одлеглость дода нам уфності, що для нашого Бога одлеглості не сам важне, щоб уздравити, щоб збавити. Он є збавитель, йому уфами. Нех буде йому хвала навіки. Амінь.